kochanie, moje kochanie. Dobranoc, już jesteś senna i widzę twój cień na ścianie. I noc jest taka wiosenna, jedyna moja na świecie. Jakże wysławię twe imię. Ty jesteś mi wodą w lecie i rękawicą w zimie. Tyś szczęście moje wiosenne, zimowe, latowe, niezmienne. Lecz powiedz mi na dobranoc, wyszeptaj przez usta senne. Za cóż to taka zapłata, ten raj przy tobie tak błogi? Ty jesteś światłem świata i pieśnią mojej drogi. Za cóż to taka zapłata, ten raj przy tobie tak błogi? Ty jesteś światłem świata i pieśnią mojej drogi. I pieśnią mojej drogi.
Tę część programu rozpoczęliśmy lirycznym wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Śpiewał Michał Bajor, muzykę skomponowała Anna Pałas. Będzie jeszcze Grzegorz Turnał i lekki wiersz o pompie z odniesieniami do poetów czasów minionych. Zaraz potem opowiem o majówkach, także minionych.
Samotna pompa w ulicy Chryzo, pompa przy placu. Z rury gęba delfina, dawny świat przypomina, lecz na co? Czasem przyjdzie Słowacki, zamyśli się o trunie, nawet nie dotknie. Czasem list od Drużbackiej, zresztą Wron i Gacki, samotnie, owszem samotnie. Uliczka jak sen kurzy, a księżyc taki duży na poprzek. Żałobne szumią tuje, pompy nikt nie pompuje, niedobrze. Czasem czarnoksiężnicy przystaną w tej ulicy z gwiazdą Heroda. Poszepcą, zrobią swoje, lecz pompie, pompie mojej, jakaż wygoda. Więc śni się nocą pompie, że wodnik z nieba stąpił i wreszcie rym z Pemsi woda leci, księżyc w niebie świeci jak pierście. są aktualne sprawy. Kraj taki jest ciekawy według Jerzego. A mnie ta pompa po co? Ta pompa dniem i nocą. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Stoi samotna pompa w ulicy, chryzopompa przy placu. Z rury gęba delfina, dawny świat przypomina, lecz na co? Czasem przyjdzie Słowacki, zamyśli się, odfrunie, nawet nie dotknie. Czasem list od Drużbackiej, zresztą Wrony i Gacki, samotnie, bardzo samotnie.
Co to takiego majówka? Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii Staropolskiej, wydawanej w latach 1900-1903, tak ją przedstawiał. Majówka. W szkołach dawnych obchodzono uroczyście rekreację wiosenną, o ile pogoda sprzyjała, zwykle w dniu 1 maja. Już w Wilię nie było lekcji, bo przygotowywano się do upragnionej wycieczki. Dzwonek szkolny i muzyka uczniowska, jak tylko świtać zaczynało, zwoływała wszystkich przed gmach szkolny. Uszykowani w rzędy, pod chorągwiami niby wojsko rycerskie, z dyrektorami i nauczycielami duchownymi na czele, szli zwykle do jakiegoś dworu o milę lub dalej, gdzie gościnny szlachcic, wcześniej o tym uprzedzony, częstował wszystkich radośnie mleczywem, pierogami, piwem i piernikami domowymi. Niektórzy panowie polscy zapisywali całe folwarki, żeby młodzież szkolna miała się gdzie bawić i czym poczęstowaną być podczas majówki. Gra w piłkę, bieganie do mety, huśtawka, przebieranie się za żołnierzy sprawiały radość powszechną. Wieczorem przy śpiewach i muzyce powracano do domu. To Zygmunt Gloger, a ja z własnej przeszłości pamiętam majówki nieco inaczej spędzane. Najczęściej były to kilkugodzinne, rodzinne lub w latach licealnych towarzyskie wyprawy z rówieśnikami do lasu. A miałam wielkie szczęście, gdyż w moim mieście, a mieszkałam w Białymstoku, las zaczynał się w mieście, tuż obok Pałacu Branickich. Wyprawa nie była odległa. Dzięki temu był czas na długie, długie rozmowy z przerwami na zajadanie tego, co kto na leśne posiedzenie mógł przynieść. Teraz, jak czytam, majówka w Polsce to pierwsze dni maja, kiedy następuje tam po sobie kilka świąt. Święto Pracy, po nim Dzień Flagi Rzeczypospolitej i Święto Polonii i Polaków za granicą, wreszcie Święto Konstytucji 3 maja. Po tym krótkim wstępie proponuję poświęcony majówce tekst prawdziwie literacki, fragment jednego z felietonów Henryka Sienkiewicza. I dodam, że pisarz urodził się 5 maja. Kilka dni temu minęła 175. rocznica jego urodzin. Majówka to dla szczęśliwych, wybranych śmiertelników sposobność odetchnięcia z wygodnych poduszek kocza czystym powietrzem wiosennym. To krótka przechadzka po wilanowskim ogrodzie, gdzie, jak głosi napis, jest zapomnienie życia. To równie wygodny powrót do domu. To rzeźwiejszy sen w nocy, uspokojenie nerwów, przedsmak wiledziatury. Sielanka, w której Bałsis ma jedwabny kapelusik, a owieczki kolorowe kokardy na szyjach. Ale dla mniej zamożnych majówka to ważny i potrzebujący wielu przygotowań, a stąd kosztowny i kłopotliwy spacer. Dobre jest świeże powietrze, rozumuje niezamożny ojciec rodziny, ale dobry i grosz, którego brak na przyjemności. Dobry i obiad, zjedzony o właściwej porze, dobra po obiedzie i czarna kawa z gazetą. Wszystkiego tego trzeba się wyrzec dla majówki. Nie bardzo uśmiecha się staremu ojcu rodziny zielona łąka, na której trzeba siedzieć po turecku podczas obiadowej pory, zimna kura wydobyta z zatłuszczonej bibuły zamiast rosołu i samowar, który nie chce się zagotować, mimo że cała rodzina wdmuchuje weń po kolei wszystek zapas świeżego powietrza, jaki od rogatek aż do miejsca posiłku zdołała zaczerpnąć po drodze. A przytem trzeba było córkom sprawić nowe sukienki, z powrotem trzeba opłacać wózki. Na samej majówce pocić się wielce, herboryzować dla dania przykładu synkowi gimnaziście i dlatego schylać się ustawicznie. A przytem jeszcze żona i córki nie pozwoliły zdjąć surduta, twierdząc, że to byłoby w złym guście. Na dobitkę nazajutrz po spacerze pokazało się, iż żywioły urwisostwa do tego stopnia rozbudziły się w synku gimnaziście, że rady sobie z nim dać nie można. Pogubiono platerowane łyżeczki i noże, potłukły się szklanki, poplamiły nowe sukienki. Słowem, skaranie boskie. Ojciec rodziny robi sobie ślub, że to ostatnia majówka w jego życiu. I dotrzymuje tego ślubu aż do przyszłej wiosny, aż do przyszłego maja. A jednak piękna jest wiosna. Owo wielkie epos zmartwychwstania, którego autorem jest sam Bóg, a piewcą cała natura. To też każdy z wiedzą lub bez wiedzy czuje potężny jej wpływ na siebie. Chłopak wiejski nie tylko dlatego wygrywa na fujarce, że wierzbina puściła pąki i da zdjąć z siebie korę, ale i dlatego, że on sam nie wie, dlaczego mu jakoś od duszy chce się pieśni i grania. Czarodziejstwo owego wpływu dochodzi do najwyższego stopnia w pogodne wieczory. Wtedy to od wsi dochodzi szczekanie psów i głosy kilku dziesiątków fujarek. W wilgotnych olchach kuka kukawica, huczy z dala młyn wodny, z pobliskich stawów wiodą senną rozmowę arystofanesowe chóry żab, słowiki stroją gardła do nocnego koncertu, a co dziwniejsza, że dla mieszkańca miast wszystkie te głosy zebrane razem stanowią wielką ciszę. Ale mieszkańcy wsi mniej jednak zwracają na owe piękności uwagi niż trochę romantyczny, a trochę rozpróżnowany warszawiak. Wieśniacy więcej baczą na pola i przyglądając się oziminom kiwają w obecną wiosnę głowami, mówiąc, że oziminy przepadną, że zimna majowe pognębiły ruń, że będzie nieurodzaj, zły rok i drożyzna. Czy te przewidywania się sprawdzą? Trudno wnioskować. Przeciw nim można by powiedzieć, że chyba od początku świata nie było jeszcze roku, z którego by rolnicy byli zadowoleni. Narzekania na złe czasy stały się od niejakiego czasu na wsi zwyczajem, który ma niezawodnie swoje słuszne przyczyny, ale który jako taki jest przez konserwatywną wieś zachowywany nawet wtedy, kiedy owe przyczyny nie istnieją.
A więc nie jestem już samotna.
Poetka, dziękuję za dziesiątki tysięcy listów i telegramów imieninowych.
A więc nie jestem już samotna, jak nieraz się zdawało mi. Więc niech ta pierwsza słodka zwrotka powie, jak serce moje bi.
Je.
W drugiej zwrotce waleriany, kiedy zażyje by się u.
Spokojić.
Pozdrawiam kraju cię kochany, pozdrawiam czule niż lulu. Zaś zwrotką, ja bym chciała zwrócić uwagę państwa na królewski przepych mego ciała, które to ciało mówi. Lecz właśnie B nikt nie chce wyrzec. Bez tego B jakże mi źle. Siedlce, Białystok i Międzyrzec też nie poznały się na mnie. A ja bym chciała jak fontanna bić, śnić z mesonem. razem grać w stukułkę.
James Mason, profesjonalny amant filmowy. Bóstwo kobiet.
Niestety, jestem właśnie panna, bita przez Alojzego Grzegżółkę.
W 1946 roku, czyli 75 lat temu, Konstanty Ildefons Gałczyński stworzył teatrzyk Zielona Gęś. Pisane przez niego krótkie scenki z elementami absurdu i groteski ukazywały się co tydzień w przekroju. Z czasem trafiły też na sceny. Jedną z głównych postaci teatrzyku była Hermenegilda Kociubińska i jedną z jej piosenek śpiewała właśnie Irena Kwiatkowska. Zostawimy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Teraz usłyszą Państwo wielkie tytuły. Śpiewa Krystian Ochman, wnuk śpiewaka operowego Wiesława Ochmana.
Wielkie tytuły nic nie dają, piękne hasła nic nie znaczą. Miłość to sentymentalny miszmasz, pisz, patrz, zgin, walcz, później ją strać. Znamy się na bitwach, liczbach, wygrać sami już nie mamy szans. Ta chora ambicja z bliska wzgliszcza, zamieni każdy plan. Znamy się na bitwach, liczbach, wygrać sami już nie mamy szans. Już nie warto, straciliśmy ważność, dookoła pustka, może wypełnimy ją. Słodkie kłamstwa zastąpimy prawdą, zniknie pustka, razem wypełnimy. Nie dają własnej dumy, nie zobaczą. Ego zabłądziło w swoich myślach, wyjściach, zyskach, za dużo strat. Zakochani w cyfrach, drinkach, wystawione na kolejny strzał. Ta chora ambicja z bliska wzgliszcza, zamieni każdy plan. Znamy się na bitwach, liczbach, wygrać sami już nie mamy szans. Już nie warto, straciliśmy ważność, dookoła pustka, może wypełnimy ją. Słodkie kłamstwa zastąpimy prawdą, zniknie pustka, razem wypełnimy ją. Już nie warto, straciliśmy ważność, dookoła pustka, może wypełnimy ją. Słodkie kłamstwa zastąpimy prawdą, zniknie pustka, razem wypełnimy ją.
Odejdziemy od majówek, by poświęcić nieco uwagi temu, co w jednym z numerów Gazety Gdańskiej z 1935 roku określono jako najkosztowniejsze śledztwo w świecie. Czytamy tam: śledztwo kosztowało już 213 funtów szterlingów, a nie zdołano jeszcze rozpoznać ofiary. Policja australijska mozoli się nad wyświetleniem jednego z najbardziej zagadkowych morderstw. W dniu 2 listopada ubiegłego roku znaleziono o godzinie 6 rano w najbliższej okolicy miasta Albury na szosie zwłoki ładnej, mniej więcej 20-letniej dziewczyny w żółtej, jedwabnej, na wpół spalonej piżamie. Paznokcie u rąk i nóg były starannie manikurowane, ciało pielęgnowane, twarz o rysach europejskich. Według wszelkiego prawdopodobieństwa zbrodnię popełniono gdzie indziej. Morderca zawlókł później ofiarę swą w miejsce, gdzie ją znaleziono, polał zwłoki naftą i zapalił. Gwałtowny deszcz ugasił płomienie. Nie udało się natrafić na żaden ślad mordercy i jedynym sukcesem, jakim pochwalić się może policja australijska, jest fakt, że zajmuje się obecnie najkosztowniejszym dochodzeniem w świecie. Tuż po odkryciu morderstwa przeszukano wszystkie hotele, restauracje, nawet wszystkie domy prywatne w Albury, aby wpaść na jakiś ślad zaginionej, młodej, pięknej dziewczyny. Wynik był zadziwiający, choć Albury jest niewielkim miastem, nikt nie znał ofiary. Nikt jej tam nigdy nie widywał. 4 listopada lekarz sądowy, badając zwłoki, odkrył, że ząb ofiary nie był zaplombowany sposobem angielskim. Plomba zdradzała raczej pochodzenie francuskie lub niemieckie. Sposób manikuru wskazywał na robotę chińską. W rozmiękłej ziemi odkryto wyraźne ślady gumowych opon samochodu, którym prawdopodobnie przywieziono zwłoki. Opony były pochodzenia holenderskiego. W promieniu 150 km żaden samochód opon holenderskich nie posiadał. Policja wyznaczyła pierwszą nagrodę – 50 funtów szterlingów. Handlarz jedwabiu zwrócił władzom uwagę na żółtą piżamę zamordowanej. W jedwabiu tym tkane były małe smoki. Znawcy orzekli, że jedwab taki wyrabia się tylko w Colombo na Ceylonie. Niezwłocznie wysłano kawałek materiału do Colombo i wkrótce nadeszła odpowiedź. Piżama zakupiona została w Colombo i to w ciągu ostatnich miesięcy. 20 listopada policja rozplakatowała we wszystkich miastach Australii odezwę. Oto treść. Kto mógłby rozpoznać zamordowaną dziewczynę z Albury, niechaj zgłosi się do najbliższego posterunku policyjnego. Na to z 267 miast nadeszły zapytania, kto zapłaci zgłaszającym się koszta podróży. Odpowiedź brzmiała: oczywiście władze. Australia zaludniona jest właściwie tylko wzdłuż swych wybrzeży. Nie posiada linii kolejowych przecinających ląd. Kto chce dostać się z północy na południe, musi objechać dookoła prawie całą Australię. Taka wyprawa jest droga. Rzadko kiedy mieszkaniec stref północnych ma sposobność odwiedzenia Nowej Południowej Walii, a tu policja proponuje każdemu, kto zapragnie, podróż taką na koszt państwa. Następnego dnia w Port Darwin zgłosiło się 360 osób, które zgodnie twierdziły, że poznają z fotografii zamordowaną dziewczynę. Co prawda, dodawali oni ostrożnie, fotografia może łatwo wprowadzić w błąd. Musielibyśmy sprawdzić przypuszczenia nasze na miejscu. Policja nie wahała się ani chwili. Wysłała wszystkich najbliższym statkiem do Sydney. Z Wiktorii wyjechało do Albury 1745 osób, z Queensland 977, z krajów południowych 255. Trzeciego dnia po przybyciu podróżnych do Albury władze rozesłały energiczny nakaz zaprzestania wysyłki świadków. Przybyło ich bowiem przeszło 4000. Skarb państwa zwrócił im koszta podróży w wysokości 208 tysięcy funtów szterlingów. Pomimo to śledztwo nie posunęło się ani o krok. Aby za wszelką cenę wyjaśnić zagadkową zbrodnię, zaczęto wysyłać obszerne depesze do wszystkich statków odwiedzających porty Australii, Indii, Chin, Polinezji, do urzędów policyjnych całego Imperium Brytyjskiego, do stolic wszystkich państw świata. Wojsko pobudowało baraki telegraficzne i dostarczyło materiału. Liczbę urzędników telegrafu powiększono z 4 do 34. Ogółem wysłano 11 768 depesz. Ze wszystkich stron świata poczęły wkrótce napływać odpowiedzi, ale żadna z nich nie wyświetlała tajemnicy. Teraz nakazano obliczyć dotychczasowe koszta tej afery kryminalnej. Pierwsze śledztwo kosztowało 145 funtów. Wywiady zamiejscowe 460. Pierwsze telegramy i telefony 80 funtów. Telegramy na cały świat i odpowiedzi 3600. Zabalsamowanie zwłok to koszt 255 funtów, budowa stacji telegraficznych, opłata personalna i inne drobnostki 460. Ogółem kosztowało śledztwo dotychczas 213 tysięcy funtów szterlingów. Środki się wyczerpały. Pomimo to władze wyznaczyły jeszcze 500 funtów nagrody dla tego, kto naprowadzi policję choćby tylko na ślad pochodzenia zabalsamowanej dziewczyny w cejlońskiej piżamie z chińską manikiurą i europejską plombą. Dotąd nikt jeszcze nagrody tej nie zdobył. Czytamy w Gazecie Gdańskiej ze stycznia 1935 roku. I to już koniec dzisiejszego programu, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę, życzymy udanego wypoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym...
Zapraszamy do reklamy.